Usuń toksyczne osoby ze swojego życia. Musisz wyjść ze strefy komfortu, żeby się realizować. Aby stworzyć wartościowe relacje z innymi, musisz najpierw pokochać siebie. To są bardzo popularne zdania, które pojawiają się w tak zwanych popkulturowych przekazach w mediach społecznościowych. Co się dzieje, kiedy presja samorozwoju sprawia, że stajemy się zbyt mocno sobą zajęci? Jak działa język terapeutyczny, który wychodzi z gabinetów i zaczyna układać nam naszą codzienność? O tych właśnie pułapkach kultury psychoterapii i mitach dotyczących samorozwoju porozmawiam w dzisiejszym odcinku. To jest podcast Półka z Książkami. Ja nazywam się Anna Sobańda. Do tego podcastu zapraszam autorów bardzo ciekawych książek z gatunku non-fiction, aby porozmawiać o tematach, które opisali. A moją dzisiejszą gościnią jest Kama Wojtkiewicz. Cześć, Kama.
Cześć, dzień dobry.
Psycholożka, dziennikarka, autorka podcastu Sznurowadła Myśli i autorka książki, o której dziś właśnie będziemy rozmawiać, Sobą zajęci, o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. W tym swoim chyba trochę przydługim wstępie wspomniałam takie hasło jak kultura terapeutyczna. Zacznijmy od tego, bo ja myślę, że nie dla wszystkich to jest jasne, a już na pewno dla tych, którzy książki jeszcze nie przeczytali. Czym w ogóle jest ta kultura terapeutyczna?
To jest chyba najczęstsze pytanie, które pada, kiedy rozmawiam o tej książce, bo to rzeczywiście jest takie hasło, parasol można powiedzieć, w skład którego wchodzi wiele różnych zjawisk, ale te zjawiska, na których ja się skupiam w książce, to jest między innymi język terapeutyczny, o którym ty też we wstępie wspomniałaś, czyli taki język fachowy, kliniczny, którego używają na co dzień psychologowie, psychoterapeuci, który zaczyna tak przedostawać się, przenikać do naszych kontekstów prywatnych, do naszych interakcji ze znajomymi, z naszymi partnerami, partnerkami. To znaczy zaczynamy używać terminów, które być może w takim kontekście klinicznym mają jakąś użyteczność, ale w kontekście prywatnym one gubią tę użyteczność i stają się takimi słowami, wytrychami typu trauma, jestem ADHD-owa, ty jesteś narcystyczna i borderowa, bo się na przykład z tobą z czymś nie zgadzam. Czyli zaczynam nadmiarowo używać tego diagnostycznego, klinicznego języka do opisywania stanów, które właściwie no, wcale nie są do klinicznego zdiagnozowania, są stanami życia codziennego. Są stanami właśnie złości, bezradności, frustracji, niezgody na to, że ktoś ma inaczej, zawodu, rozczarowania. A my jakoś mamy taką, przez kulturę terapeutyczną jest to zresztą wzmacniane, taką potrzebę nazywania tego fachowo, co sprawia, że się bardzo sterylizuje ten język i staje się taki nieadekwatny do sytuacji. Więc język jest na pewno jednym aspektem kultury terapeutycznej. Drugi aspekt, o którym mówi Tomek Stawiszyński, z którym rozmawiam o kulturze terapeutycznej w książce, to jest takie przekonanie, że żeby móc funkcjonować dobrze w społeczeństwie, to trzeba się przeterapeutyzować, trzeba przepracować głównie historię ze swojego dzieciństwa, relacje z rodzicami, żeby móc być zdrowo funkcjonującym człowiekiem. No i w tym założeniu no już u podłoża jego jest jakiś rodzaj takiego odklejenia od rzeczywistości, no bo wiele osób nie ma możliwości, żeby korzystać z psychoterapii długoterminowej, raz, dwa razy w tygodniu. To jest kosztowna usługa. Na NFZ się czeka czasem parę lat i gdyby tak było, że żeby móc funkcjonować w społeczeństwie, to musimy przejść 5-letni proces terapeutyczny, no to wiele osób by się po prostu w tym społeczeństwie nie odnalazło. A kultura terapeutyczna trochę właśnie wzmacnia to przekonanie, że szereg naszych trudności, szereg cierpienia, dyskomfortów musimy opracować terapeutycznie, zamiast pokazać, że jest część życia być może do opracowania z terapeutą, ale jest też szereg różnych przeżyć, trudności, dyskomfortów, które są do zaakceptowania, pozłoszczenia się czasem, pofrustrowania, ale jednak uznania ich jako część życia, a nie coś, co trzeba koniecznie przepracować z terapeutą.
No tak, bo my trochę wpadliśmy ze skrajności w skrajność, czyli z takiego momentu, w którym chodzenie do psychologa było stygmatyzujące, tak? Bo ktoś, kto korzystał z takiej pomocy, był uznawany za chorego psychicznie, no tak trochę było, do właśnie teraz tego momentu, w którym czasami są takie środowiska, w których modnie jest być w terapii. Nie wiem, czy modnie to dobre słowo, ale no jakby na pewno stało się to bardzo powszechne. I teraz zastanawiam się, bo jeszcze dodałabym, ty powiedziałaś o tym języku, o tym, że o takim przekonaniu, że wszystko trzeba przepracować, to ja mam jeszcze wrażenie, że wpadliśmy w taką pułapkę diagnostyzowania relacji, ludzi. Ja mam na przykład taką znajomą, która w co drugim dziecku widzi dziecko z Aspergerem, bo jakby każde zachowanie charakterystyczne dla tej, dla Aspergera, czy tam neurotypowości, spektrum, tak, jest jej zdaniem znacznikiem tego, że to są dzieci z Aspergerem. A z kolei u koleżanek, które są w związkach, zauważyłam często taką sytuację jakby każdego diagnozowania każdego nieporozumienia z partnerem jako przemocowego związku, patologicznego związku, toksycznego, tego słowa mi brakowało, tak. Czym to grozi twoim zdaniem?
No widzisz, nazywanie zachowań właśnie, które, z którymi się jakoś nie zgadzamy, które są dla nas trudne do przyjęcia toksycznymi bądź narcystycznymi, no grozi przede wszystkim tym, że druga strona no, nie będzie zbyt zachęcona do tego, żeby podjąć jakąś zmianę, żeby współpracować z nami na rzecz tego, żeby było nam lepiej, no bo będzie czuła się diagnozowana. Jak ktoś się czuje atakowany łatkami diagnostycznymi, no to albo się broni, albo idzie w atak, albo jakoś od tego ucieka, no bo to nie jest jakoś...
Taka łatka,
bo to jest łatka, prawda? Która się do ciebie przykleja i też sądzę, że no nie bez powodu, często o tym też mówię, że nie bez powodu diagnoza kliniczna jest tak skomplikowanym, wieloetapowym procesem, którego podejmują się i psychologowie we współpracy z psychiatrami, że to często wymaga jakiegoś wywiadu środowiskowego, kwestionariuszy psychometrycznych, że to jest na tyle skomplikowane właśnie dlatego, żeby nie robić tego zbyt pochopnie, bo jak już raz komuś przykleisz łatkę osoby na przykład z zaburzeniami osobowości, no to w pewnym sensie istnieje takie ryzyko, że ta osoba zacznie na przykład no, poszukiwać w swoim otoczeniu, w swoim zachowaniu potwierdzeń na tę łatkę i będzie jej bardzo trudno z tej łatki na przykład wyjść. Więc ja sądzę, że diagnozowanie zarówno, wiesz, w relacjach prywatnych, ale też takie autodiagnozowanie, bo ja też o tym piszę w książce, że w dobie jednak szerokiej psychoedukacji w mediach społecznościowych no, coraz więcej dowiadujemy się o tym, wiesz, jak w 5 krokach poznać, że masz właśnie, że jesteś ze spektrum, albo że masz to ADHD,
Z narcyzem.
Albo dokładnie, albo że masz do czynienia po tych 5 zachowaniach poznasz, że on jest narcystyczny, a ona jest borderowa na przykład. No i wiesz, to jest ogromne uproszczenie, bo ja jakoś jednak pracując z pacjentami psychologicznie widzę, że można wykazywać zachowania narcystyczne na przykład na jakimś etapie życia, kiedy dużo się u ciebie dzieje, dobrych rzeczy i jesteś bardziej na przykład zaabsorbowana tym, co u ciebie i podczas spotkań ze swoimi znajomymi więcej mówisz na swój temat. Czy to oznacza, że jesteś już osobą z narcystycznym zaburzeniem osobowości, czy jest to wynikiem jakiegoś kontekstu, jest to kontekstualne, no i dlatego właśnie diagnoza bierze to pod uwagę, że są momenty życia, takie jak żałoba, jakieś momenty graniczne, które pewne zachowania mogą nasilać, co od razu nie oznacza, że ta osoba jest do zdiagnozowania. Więc ja sądzę, że takim ogromnym ryzykiem jest uproszczenie, spłaszczenie naszych zachowań, naszych trudności do właśnie łatki diagnostycznej, a tym samym no, to stoi na przeszkodzie do tego, żeby zrozumieć, dlaczego ktoś tak ma. Dlaczego ten twój partner wykazuje zachowania, które ty chcesz nazwać narcystycznymi, a one po prostu są na przykład jakimś jego wołaniem o bliskość, jakimś jego wołaniem o to, że on się czuje no, jakoś niedopasowany w tej relacji. Tam nie ma zrozumienia. Tam jest jasna łatka, wyrok, no i co zrobić z takim wyrokiem wtedy? Ja myślę, że to jest trudne do przyjęcia, szczególnie jak pochodzi od osoby, z którą jesteśmy w prywatnej relacji.
Ja myślę w ogóle, że kiedyś było takie zjawisko. Ja dawno temu studiowałam psychologię, którą skończyłam i pamiętam, że kiedy zaczynałam te studia i ktoś pytał, co studiuję i mówiłam, że psychologię, to często była taka reakcja takiego lekkiego kroku w tył, że ci, którzy studiują psychologię, to są ci, którzy właśnie tak analizują, diagnozują i od razu przepisują jakieś łatki. I nie było mi z tym dobrze, w sensie no bo jakby nie robiłam tego, starałam się przynajmniej. Chyba bardziej diagnozowałam siebie niż innych, jeśli już. Myślę, że tak robią chyba wszyscy studenci psychologii, zwłaszcza na pierwszym roku. Ale no właśnie, to jakby też pokazuje, że jednak jest taka bariera, kiedy zaczynamy w ten sposób myśleć i patrzeć nie tylko na innych, ale też na relacje. W twojej książce pojawia się też taki termin jak eskapizm duchowy.
Pojawia się.
Mogłabyś go wyjaśnić, bo chciałabym, żebyś mi najpierw go wyjaśniła, a potem zadam pytanie.
Jasne, jasne. Duchowy eskapizm to jest takie zjawisko już kiedyś opisane przez Johna Wellwooda, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. I on opisywał tym samym takie zachowania, które polegają na tym, że się ucieka w duchowość, w praktyki duchowe, w medytację, w modlitwę, w odosobnienie, żeby uciekać od pewnych dyskomfortów, trudności, żeby nie stawać twarzą w twarz z tym, że za pewne rzeczy trzeba wziąć odpowiedzialność, trzeba jakieś ponieść konsekwencje na przykład swoich czynów, tylko się właśnie idzie w uważność, w medytację, żeby nie musieć się tym zajmować. To tak wiesz, w dużym uproszczeniu. No ale w skład tego duchowego eskapizmu też wchodzi na przykład używanie takich afirmacji, takich sloganów, aforyzmów, które mają służyć temu, żeby z pewnymi rzeczami się na przykład nie mierzyć. Czyli przeżywam smutek albo złość, albo wstyd i jakoś sobie to opisuję jako niskowibracyjne stany, niskowibracyjne emocje, z którymi nie warto jest obcować, no bo wtedy moja energia życiowa jest ściągana w dół, a ja muszę ją podnosić, żeby być wysokowibracyjna. W związku z tym zaprzeczam temu, że takie stany we mnie się budzą. No to jest swoisty eskapizm, no bo wycinam szereg moich doświadczeń wewnętrznych i tylko wybieram te, które są komfortowe, które są wysokie wibracyjnie. Natomiast no, to nie oznacza, że tych przeżyć we mnie nie ma. One po prostu są przeze mnie jakoś kontrolowane, no ale emocje nie funkcjonują w próżni. One jakoś się będą potem dobijać i domagać tego, żeby je przeżyć. Więc duchowy eskapizm jest takim niebezpiecznym, myślę, zjawiskiem wykorzystywania trochę duchowości, praktyk duchowych do tego, żeby pewnych rzeczy nie czuć, żeby pewnych rzeczy w życiu nie musieć uznawać.
Do eskapizmu jeszcze za chwilkę wrócę, bo pytanie mam cały czas w głowie, mam nadzieję, że nie ucieknie. Ale chciałam, a propos właśnie tego unikania emocji, czy jesteśmy trochę w takim miejscu teraz, że, bo właśnie, ja jestem mamą, mam dosyć małe dzieci i jeśli chodzi o dzieci, to mam wrażenie, że od pewnego czasu mówi się o tym, żeby dzieciom pozwolić też na te negatywne emocje, na złość, jakby, żeby ich nie wyciszać, że one też mają swoje miejsce w naszym życiu i tak dalej. I że dzieci tego uczymy, ale mam wrażenie, że w świecie dorosłym, zwłaszcza w tym świecie po psychologii, tego miejsca na złe emocje nie ma. Czyli eskapizm to jedno, ale właśnie no, ta praca nad energią i tak dalej, no, że to, że wszystko trzeba przepracować.
Ja staram się właśnie już na poziomie języka właśnie nie nazywać tego negatywnymi, pozytywnymi albo dobrymi, złymi emocjami.
Nie,
to nie jest błąd, tylko ja na przykład staram się być na to uważna, żeby mówić o tym, że są, wiesz, przyjemniejsze i mniej przyjemne emocje w przeżywaniu. Są takie, które są trudniejsze i są takie, które łatwiej jest przeżywać, ale tak naprawdę, no, żeby ich nie wartościować, że one są równie istotne. Natomiast ja myślę, że ty jako mama, no to masz na pewno to doświadczenie obserwowania, że jak dziecko przeżywa emocje, to przeżywa je całą sobą, że ono po prostu jest, że te emocje są ucieleśnione, że one nie są przeintelektualizowane, opracowane tak, żeby ci racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego nie warto się nad czymś pochylać czy złościć. Jak dziecko się złości, no to tupie, płacze i cały świat o tym wie. I ja sądzę, że my się od dzieci możemy tego naprawdę uczyć, żeby czasami sobie pozwalać na to, żeby czuć różne rzeczy, co nie oznacza, że emocje mają dyktować naszymi wszystkimi decyzjami, no bo to też jest kolejna skrajność, że zaczynamy, wiesz, na podstawie tego, że ja czuję jakiś dyskomfort, no to teraz nie dotrzymam jakiejś obietnicy albo nie pojadę do tych rodziców na święta, bo oni będą mnie pytać o rzeczy, które są niewygodne, to ja muszę się odciąć od nich. No to już jest skrajność w drugą stronę. Natomiast ja sobie myślę, że dzieci są niesamowitymi nauczycielami i można od nich to czerpać. Czyli właśnie taka umiejętność niewartościowania, tylko przeżywania wszystkiego całym sobą, bo paradoksalnie, jak człowiek sobie pozwoli na to, żeby czuć różne trudne rzeczy, to one szybciej mijają. One się tak trochę jak taki system rur, wiesz, kanalizacyjnych, które są dobrze udrożnione. Ta woda tam i wszystko przepływa trochę sprawniej. I ja jestem jakąś wielką orędowniczką tego, żeby się uczyć regulacji emocji, która jednak jest kompetencją psychologiczną, a nie czymś, z czym wchodzimy w dorosłość wszyscy świetnie wyposażeni i wiemy, jak nasze emocje regulować i przetwarzać. Niezależnie od tego, czy one są trudne, czy nietrudne, przyjemne, czy nieprzyjemne, żeby jakoś wszystkim im dawać odpowiednią ilość uwagi przy zachowaniu jakiegoś jednak rozsądku i nie sprawianiu, że emocje będą dyktować wszystkim, co w życiu dorosłym robimy.
Ale rozumiem, że po to pojęciem regulacji emocji nie masz na myśli uciszania, wymazywania tych właśnie mniej przyjemnych.
Nie, mam na myśli taką umiejętność, jak mówimy w psychologii o regulacji emocji, to mówimy o takiej umiejętności dopasowywania różnych strategii radzenia sobie z emocjami do kontekstu, do sytuacji. Mhm. Czyli, że nie ma, my nie uczymy się, że jest jedna dobra strategia i ona będzie adekwatna w każdej sytuacji, No bo umówmy się, że takie procesy właśnie na przykład uważnościowe, no to one mogą być użyteczne, kiedy ja mam taki przedłużony w czasie stres, jakąś złość, potrzebuję troszeczkę obniżyć to pobudzenie, to może być użyteczne. Ale jeżeli ja przeżywam zalewający mnie paraliżujący lęk, albo mam flashbacki po PTSD, no to praktyka uważności nie będzie skuteczną strategią regulacji moich emocji. Więc to trzeba zaznaczyć, że te strategie, one zawsze muszą istnieć w jakimś kontekście, więc jak ja mówię o skutecznym regulowaniu emocji, to mam na myśli taki szeroki wachlarz różnych strategii, pomiędzy którymi ja się mogę przełączać, a nie czuję się tak wewnętrznie usztywniona, że ja umiem tylko regulować emocje na przykład poprzez jedzenie, albo poprzez alkohol, albo poprzez ucieczkę w gry, albo ucieczkę w sport. To mam na myśli.
Okej. No właśnie, bo to jest jakby, mam wrażenie, że to się czasami zaciera się ta granica i rozumiemy jedno pod pojęciem drugiego. A porozmawiajmy chwilkę o tym byciu sobą zajętym. Bo z jednej strony wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, że jakby weszliśmy w taki etap właśnie przyglądania się sobie, tak, temu, co się w nas dzieje, jak te nasze emocje pracują i jak tworzymy relacje z ludźmi i tak dalej. Ale gdzie twoim zdaniem jest ta granica pomiędzy tym, że to jest zdrowe i dobre dla mnie, a tym, że jednak możemy przejść w stronę już takiego przegięcia, bo jak się okazuje, jak piszesz książce, no można przesadzić.
Można, zdecydowanie. I ja rzeczywiście zwracam uwagę na to, że samo to zajęcie się sobą, ono samo w sobie nie jest złe w tym sensie, że ono jest konieczne czasem do tego, żeby móc przestać się już sobą aż tak interesować. Czyli jakiś rodzaj takiego początkowego zachłyśnięcia się właśnie swoją historią. Tym, że ja teraz na tej terapii czy warsztatach rozwojowych będę tak rozgrzebywać tę moją przeszłość. Będę jakoś tak całą sobą przeżywać ten żal za te wszystkie krzywdy, które przeżyłam, za to, czego nie dostałam i już nigdy nie dostanę od rodziców, że nie da się przejść od razu do akceptacji. To z kolei byłoby tym eskapizmem, o którym dzisiaj rozmawiamy. Więc to zajęcie się sobą jest konieczne, ale musi przyjść moment, w którym będziemy w stanie jakoś uznać, że no dobra, zajęłam się sobą, pewne rzeczy zrozumiałam, czas już jest to puścić, zobaczyć na co mam dzisiaj wpływ, na co już nie mam i ruszyć trochę dalej. I tym ruszeniem dalej czasami jest właśnie zajęcie się światem zewnętrznym. To znaczy takie zorientowanie się trochę na innych, na ludzi wokół mnie, na naturę, na zwierzęta, na moje wartości, na pasje, na jakąś wspólnotę doświadczeń z innymi, na lokalną społeczność, na coś, co sprawia, że moje życie ma jakieś znaczenie ponad to, tę moją historię osobistą, coś, co jest takie ponad jednostkowe. I oczywiście dla niektórych to będzie na przykład wiara, dla innych to będzie właśnie garncarstwo, dla innych to będzie, to będą kajaki. Wiesz, każdy ma swoje strategie. Ja też staram się w książce to podkreślać co jakiś czas, że ta książka, ona nie oferuje, wiesz, zestawu dobrze sprawdzonych, idealnych praktyk duchowych, terapeutycznych, rozwojowych, które są lepsze niż te pułapki samorozwoju i ta straszna kultura terapeutyczna, tylko raczej staram się pokazać, że ten proces zajęcia się sobą, a potem zajęcia się trochę światem zewnętrznym, on też prowadzi do takiego dokopania się do tego, co jest moją strategią radzenia sobie z trudnościami, co jest moją strategią poczucia, że jestem jakoś połączona z rzeczywistością i światem zewnętrznym, że jakoś czuję się częścią czegoś większego niż ja sama i każdy z czytelników, czytelniczek w pewnym sensie musi sam się do tych odpowiedzi dokopać, a jeżeli jest jakaś książka, poradnik, który obiecuje, że te odpowiedzi ma, no to ja polecam się zastanowić poważnie, czy się chce rzeczywiście tę książkę czytać, bo ja nie wierzę w takie proste odpowiedzi na złożone pytania.
Książka czy poradnik, to nie wiem, pewnie by się znalazło, ale internetowi, duchowi, przewodnicy, life coache i tak dalej, to już pewnie by się tacy znaleźli. Takim bardzo, moim zdaniem, wartościowym takim wątkiem, który pojawia się w twojej książce, jest ten, który zwraca uwagę na to, że nie ma właściwie samorozwoju bez innych ludzi. Jakby to trochę o tym powiedziałaś, czyli to zajęcie się sobą, wyjść po tym etapie wglądu w siebie musimy wyjść do świata, ale tutaj jakby dużą wagę przykładasz do tego, że jakby elementem zadbania o siebie i swój rozwój jest zadbanie o relacje z innymi, bo ja często jakby w tym takim właśnie pop psychologii, czyli w tych różnych internetowych przekazach, spotykałam się z takimi tekstami, że z ust jednej z celebrytek padło, że ona tak bardzo jest teraz zajęta samorozwojem duchowym, wewnętrznym i tak dalej, no i najchętniej to by odcięła w ogóle wszystkich ludzi ze swojego życia, bo ze zwierzętami dogaduje się lepiej. Ale tak się nie da. W sensie takim, że to jest chyba jedna z ostatnich takich konkluzji w twojej książce, że byli tacy, którzy próbowali tego pełnego życia w pojedynkę, ale no nie da się.
Nie da się. Ja myślę, że to jest bardzo symptomatyczne, że zwierzęta są okej, a ludzie już nie, bo zwierzęta być może nie są w stanie się no właśnie z czymś nie zgodzić, powiedzieć, że coś w nas, skonfrontować nas z tym, że coś w naszym zachowaniu jest nie w porządku. To trochę tak jak się mówi o sztucznej inteligencji, która przyjmuje rolę, próbuje przejąć rolę terapeutów, no to rzeczywiście sztuczna inteligencja, nawet jak się z tobą nie zgodzi, to i tak zrobi to tak, żebyś się poczuła udobruchana i żeby było ci miło.
Chociaż ona się zwykle zgadza. Zwykle się zgadza. Ją tam odpowiednio zapyta, więc...
Tak, to prawda, to prawda. Więc to też karmi jakąś bardzo nierealistyczną fantazję o tym, jak wyglądają relacje między ludźmi i tak rzeczywiście nie jest. No ja staram się w książce mocno to podkreślać, że są takie aspekty życia, w których dużo bardziej niż z pomocy specjalisty byśmy skorzystali z oparcia się na ludziach w naszym życiu takim właśnie relacyjnym, w życiu prywatnym. To znaczy, że są takie momenty, na przykład właśnie moment żałoby jest taką trudnością, w której być może pójście od razu do psychiatry po antydepresanty, czy od razu na proces terapeutyczny, zamiast najpierw jakoś oprzeć się na wspólnocie dookoła mnie, na osobach, które też te osoby, którą utraciłam, znały, żeby wspólnie jakoś opłakać tę utratę, żeby jakoś wspólnie powspominać, że istnieje taka tendencja, żeby od razu w takich trudnych stanach iść do specjalisty i ja sądzę, że w tym sensie rozpad więzi i takie zatomizowanie społeczne no jeszcze bardziej wzmacnia zapotrzebowanie na psychoterapię, że w momentach, w których byśmy być może bardziej skorzystali ze wsparcia przyjaciółki, przyjaciela, rodzeństwa, rodziców czy partnera, to my od razu wolimy zapłacić za usługę specjalisty i pójść do niego, bo być może jest w nas wewnętrznie takie przekonanie, że tam trochę mniej ryzykujemy. To znaczy, jeżeli to jest specjalista, któremu płacę i który ten czas musi mi poświęcić, to przynajmniej mam gwarancję, że on mnie nie odrzuci, że on mnie nie oceni, że on nie skrytykuje jakoś tego, co ja powiem, że on mi na pewno pomoże.
To jest taka szybka pigułka na moje bolączki, tak?
Być może jest taka fantazja. Trudno jest to tak, wiesz, generalizować, ale wyobrażam sobie, że i też pracując z pacjentami często to słyszę, że jest takie przekonanie, że ja się boję, że jak ja na przykład tej bliskiej osobie pokażę to moje cierpienie i się rozpłaczę, to ja się już po prostu cała rozpadnę i ona stwierdzi na przykład, że taka jaka jestem w tym moim cierpieniu, no to już jestem mało sprawcza i użyteczna i nie będzie już chciała ze mną być blisko, zrezygnuje z tej relacji ze mną, bo ja będę taka rozlazła w tych moich emocjach i cierpieniu, a ja sądzę, że no, wiele osób właśnie dlatego przeżywa trudności w relacjach, bo sobie nie pozwala na to, żeby odsłaniać się z tym przeżyciem i wolą zapłacić specjaliście, żeby sobie jakoś tak zabezpieczyć i obniżyć to ryzyko. Natomiast no, sądzę, że dobry specjalista też będzie zwracał uwagę na jakość relacji swoich pacjentów i będzie pokazywał, gdzie się kończy wpływ terapii i możliwość jakiejś zmiany poprzez terapię, a gdzie jednak no, terapeuta wiele nie wskóra, jeżeli ty czegoś nie zmienisz w swoich relacjach najbliższych.
Zastanawiam się, czy to też ma jakiś związek z wiekiem na przykład. Czy są takie, no bo wiadomo, że dzieci w szkole to jest taki etap bardzo społeczny, kiedy one tam mają przyjaciół i tak dalej. Potem jest ten etap takiego wcześniej dorosłości, kiedy tak się trochę koncentrujemy właśnie tak bardziej na sobie, na tej takiej najbliższej rodzinie. A ja po sobie na przykład widzę, że im jestem starsza, tym te więzi społeczne takie szersze właśnie, sąsiedzkie, jakieś koleżeńskie, mają większe znaczenie. Nie wiem, czy to ma związek z wiekiem, czy to są jakieś cechy osobnicze.
Wiesz, na pewno to tak tylko szybko się odniosę, że na pewno jak jesteśmy nastolatkami, młodzieżą, no to wiesz, poprzez naszych rówieśników w ogóle kształtują się jakieś podstawowe normy społeczne, nasza tożsamość się kształtuje poprzez to, czy rówieśnicy jakoś lubią to, co my mówimy, robimy, jak się ubieramy, czy to krytykują, dokuczają nam, no to jest jakoś istotny punkt odniesienia, co sądzą o nas inni i czy przynależymy do jakiejś grupy. Potem następuje ten okres takiego bycia młodym dorosłym, kiedy człowiek się tak trochę wyodrębnia, zaczyna się testować w różnych karierach, poznaje swoją drugą połówkę często, rozstaje się, poznaje innych i rzeczywiście to jest taki moment, kiedy no trochę ta grupa rówieśnicza być może idzie na bok, a bardziej relacje na przykład romantyczne stają się ważniejsze, natomiast ja wierzę w to, że na jakimś etapie potem znowu następuje ten zwrot ku jakiejś społeczności i poszukujemy wtedy, czy to jakiejś pasji, jakiegoś sportu, czegoś wokół czego inni dorośli będą się też skupiać, no bo nie mamy już studiów, nie mamy już szkoły, gdzie trochę struktura tych instytucji nam pomagała znajdywać swoje takie paczki znajomych.
Tak, ale mnie to bardzo podziesza, bo dużo się kiedyś mówiło, znaczy całkiem niedawno jeszcze o tym, że my z racji tego, jak żyjemy, czyli no, że większość ludzi jednak żyje w dużych miastach, znaczy nie, większość nie żyje w dużych miastach, ale dużo ludzi żyje w dużych miastach.
No my żyjemy na przykład.
Tak, my żyjemy i jakby, że to sprawia, że my się właśnie tak izolujemy, tak, że jakby sąsiedzkie grono przestaje mieć znaczenie, że jakby żyjemy w swoich małych rodzinach, w swoich mieszkaniach, jesteśmy odcięci, a mam wrażenie, że to jakby, że teraz jest zwrot właśnie w drugą stronę, że tworzą się jakieś takie społeczności, czy sąsiedzkie, czy jakieś właśnie związane z pasjami, czy wokół dzieci na przykład, nie wiem, grupy mam na przykład z danego przedszkola. No ja mówię tu no, po swoim tym, ale widzę w otoczeniu, że ludzi ciągnie do ludzi, że to jest chyba bardzo takie nasze, w sensie ludzkie.
Absolutnie, ja nawet to widzę po sobie, jak teraz adoptowałam psa ze schroniska i wiesz, i pojawiają się na przykład jakieś różne wyjazdy, spotkania autorskie, no i nagle się z moim partnerem zastanawiamy, to komu my tego psa możemy na przykład na dzień przekazać, kto jest taką osobą, która mieszka w miarę blisko, dla której to nie będzie problem, żeby pomóc, dać klucze, podlać kwiatki, wyprowadzić psa i nagle się orientujesz, że to wcale nie jest takie proste i że to ma ogromne znaczenie. Tak samo przychodzi kurier, jakieś paczki, czy znasz w ogóle, wiesz, jak mają na imię twoi sąsiedzi. No ja na szczęście jestem z moimi sąsiadami jakoś zaznajomiona i mieszkam w takiej kamienicy, gdzie jest nas na tyle niedużo, że znamy się dosłownie z imienia, wiemy, czym się zajmujemy i trenujemy w tych samych miejscach, ale wcześniej tak nie miałam i bardzo mi brakowało takiej właśnie możliwości, żeby skorzystać z tej bezinteresowności po prostu sąsiedzkiej.
Tak, jakość życia wtedy wzrasta zdecydowanie. Absolutnie. Moim zdaniem. A powiedz, czy można jeszcze wracając trochę do tego, co wspomniałaś, że do tego właśnie uciekania w terapię, w przepracowywanie z profesjonalistą wszystkiego, czy od tego się można uzależnić? Może nie od takich profesjonalnych terapii, ale od właśnie wszelkiego rodzaju pomocy tego typu.
No tak idąc, wiesz, kryteriami diagnostycznymi, no to nie ma uzależnienia od pomocy specjalisty czy od procesu terapeutycznego, ale z pewnością można się zgubić w takim nieustannym procesie pracy nad sobą, w którym czujemy się trochę zależni od tego, czy możemy pewne rzeczy przegadać z terapeutą. To znaczy jest nam bardzo trudno się jakoś odseparować od terapeuty, bo mamy takie przekonanie, że właściwie cały czas jest coś do obgadania, do zupdate'owania naszego terapeutę. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że mówię teraz o jakimś procencie osób i że to nie jest zjawisko nie wiadomo jak powszechne poza wielkimi miastami. Natomiast sądzę, że jest takie ryzyko, że zaczynamy traktować terapeutę jako takiego właśnie czasem guru, czasem autorytet, ale też osobę, co do której czasem zbyt często oddelegowujemy odpowiedzialność. To znaczy, ja sobie myślę, że dobra terapia powinna prowadzić do usamodzielnienia pacjenta. To znaczy, powinna prowadzić do tego, że pacjent czuje, że on sobie pewne kompetencje, jak i postawy terapeuty uwewnętrznił, trochę sobie je zapożyczył i potrafi teraz w ten sam sposób, jak terapeuta do niego się odnosi, odnosić się sam do siebie i jakoś implementować to w swoim życiu, poza gabinetem, w swoich relacjach. I to jest dla mnie przynajmniej wyznacznik jakiegoś udanego procesu, że ktoś wychodzi z niego bogatszy o pewne kompetencje i nie potrzebuje już terapeuty. I to też, wiesz, widać to po procesach, że taka osoba potem przychodzi na terapię i jest więcej jakiegoś luzu na tych sesjach, żartów, jest mniej jakiegoś właśnie analizowania, rozgrzebywania, bo i pacjent już nie czuje takiej potrzeby, żeby to wnosić, że zmieniają się treści, które pacjent wnosi na sesję i potem też można poznać, że może warto jest zacząć się zastanawiać nad końcem. Natomiast sądzę, że wiele osób jakoś utyka w takim kołowrotku, wiesz, niekończącego się omawiania, update'owania, mówienia, co się działo, no bo siłą rzeczy, no wiesz, to jest potrzebne przez jakiś czas, żeby na tych treściach pracować, ale no ja wierzę w etykę tego zawodu i w to, że dobry terapeuta będzie w stanie wyłapać, kiedy pacjent nie podejmuje zmiany w swoim życiu, tylko przychodzi co tydzień i właściwie mielimy te same treści, nic się nie zmienia, bo ta osoba czuje, że no, że traktuje na przykład terapię jako takie wygadywanie się co tygodniowe, a nie tym powinna być.
No właśnie, o tym pomyślałam, że mogą być sytuacje, w których dla kogoś jest to po prostu możliwość do przegadania tego, co się na bieżąco dzieje, no i to wtedy może się nie kończyć, bo jeżeli celem terapii nie jest zdobycie jakichś narzędzi, czy do tego, żeby sobie radzić samodzielnie, tylko właśnie przegadywanie bieżących tematów, no to taka terapia mogłaby trwać właściwie do końca. No i rozumiem, że to jest rola już wtedy terapeuty, żeby postawić jakąś granicę.
Ja dlatego też jako psycholożka zawsze na pierwszej wizycie, kiedy jakoś ustalamy mniej więcej kierunki, cele, oczywiście też to modyfikujemy w trakcie, to pytam, po czym poznasz, że nasza praca jakoś działa. działa, po czym poznasz, że te cele są zrealizowane, no bo jeżeli celem byłoby wygadywanie się, no to czy istnieje taki mityczny moment, w którym jesteś już w pełni wygadana, czy cały czas właściwie życie ci podsuwa tematy do przegadania?
To fajne. Myślę, że faktycznie pozwala tak sobie ustawić ten cel w terapii. A powiedz, czy ciebie jako psycholożkę bardzo wkurzają ci wszyscy internetowi nie można nazwać chyba, chociaż można, bo ustawy chyba jeszcze nie ma do końca, tak? No w każdym razie ci wszyscy specjaliści, którzy radzą właśnie te 5 sygnałów, po których poznasz, że jesteś, że masz ADHD, albo że twój partner jest... W ogóle co, o co chodzi z tym narcyzem? Mam wrażenie, że to jest tak popularne teraz diagnozowanie wszystkich jako narcyzów, albo relacji narcystycznych i tak dalej. Nie wiem, czy skąd to się wzięło. Jakoś w ostatnim czasie mam wrażenie, że jakaś ogromna popularność narcyzmu.
Też to zauważyłam i dlatego specjalnie nagraliśmy taki odcinek mojego podcastu z Igorem Rodbergiem o narcyzmie, w którym naprawdę bardzo tak wnikliwie, pieczołowicie się przyglądamy temu, jak to jest i jakie mechanizmy, jakie są źródła tego, że ktoś naprawdę to zaburzenie osobowości narcystycznej ma i bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie nie wyjść z takiej retoryki, po tym poznasz toksyka narcyza, odetnij się od niego w 5 krokach i w ogóle wyrzuć ze swojego życia, tylko żeby pokazać, że osoba, która naprawdę takie narcystyczne zaburzenie osobowości ma, to jest osoba przeżywająca taki ogrom pustki, cierpienia i poczucia całkowitego odłączenia się od swojego wnętrza i wiesz, braku w ogóle rozeznania w tym, kim ja jestem, co ja lubię, co ja preferuję, że ta cała fasada wielkościowa na zewnątrz jest tak naprawdę wyrazem ogromnego cierpienia psychicznego i mi to zmieniło całkowicie optykę na narcyzm, więc jestem ostatnią osobą, która będzie czyjeś trudne zachowanie diagnozowała jako narcystyczne, bo to jest naprawdę ogromne brzemię i ciężar do niesienia na plecach, jeżeli ktoś rzeczywiście to zaburzenie ma. Natomiast zapytałaś mnie, czy mnie wkurzają. Powiem ci tak, ja mam na to sposób. Mój sposób jest taki, że ja po prostu nie obserwuję takich... Ja mam na moim koncie, wiesz, podcastowym, biznesowym, mam 0 osób, które obserwuję. Na koncie prywatnym mam tylko znajomych bądź znajomych znajomych. I oczywiście czasem algorytm mi podsuwa osoby z tej bańki, no bo się gdzieś tam zazębiają słowa klucze z moich odcinków, z treści poppsychologicznych, jasne. Natomiast staram się z tym tego nie karmić moją uwagą, staram się z tym... za dużo nie obcować. Staram się promować treści, które są rzetelne, sensowne i robię to poprzez właśnie zapraszanie do podcastu osób, które nie upraszczają, które nie dają sobie prawa do tego, żeby diagnozować ludzi, wiesz, z celebrytów, na przykład w telewizji, tylko naprawdę podchodzą do swojej roboty rzetelnie. Więc ja w ten sposób sobie z tym radzę, że z tym nie obcuję i nie promuję tego w swoich działaniach psychoedukacyjnych, bo uważam, że to jest często szkodliwe, pokazuje jakiś wycinek rzeczywistości i ludzkiego umysłu, który jest, wiesz, obszarem jeszcze tak niezbadanym, że rzeczy nie są tam takie czarno-białe i to, że dzisiaj pewne rzeczy wiemy, nie oznacza, że za 10 lat wiedza medyczna czy psychologiczna nie obróci spraw o 180 stopni, więc jakoś jestem bardzo ostrożna w dawaniu uwagi treściom, które upraszczają, które krytykują w taki właśnie bezrefleksyjny sposób, które są atakujące. Staram się
tak,
temu...
Tak, bo często te przekazy są właśnie nakierowane na taką diagnozę innych, ale właśnie tę negatywną, tak? Że jakby tu komuś przypniemy łatkę. No, mądra strategia. Mam nadzieję, że działa, chociaż algorytmy wiem, że potrafią działać cuda też i podtykać przeróżne treści, nawet jeśli niespecjalnie chce się je czytać. A powiedz, Kama, w takim razie, bo dużo powiedziałyśmy o tym, jakie są zagrożenia, jakby jakie te negatywne są skutki tego, co się dzieje, tej i po psychologii, tego, że są te szybkie diagnozy i tak dalej. A jak twoim zdaniem powinna wyglądać taka skuteczna i dojrzała praca nad sobą?
Dojrzała praca nad sobą powinna zakładać po pierwsze jakąś taką szczerą, autentyczną chęć rozwoju, a nie chęć ukarania siebie za swoje deficyty, za to, czego się nie dostało. Powinna zakładać jednak, że jest we mnie jakaś taka wewnętrzna potrzeba, która jest wewnętrznie umotywowana, czyli ja naprawdę tego chcę dla siebie, a nie robię to z jakiejś powinności, czy właśnie poczucia bycia zawstydzaną przez innych, że ja naprawdę chcę pewne rzeczy w sobie zmieniać, ulepszać, jakoś doskonalić, bo zależy mi na tym, bo to jest dla mnie ważne, że to jest jakoś spójne z moimi wartościami, z moimi dążeniami i celami. Natomiast dojrzała praca nad sobą też zakłada, że ja wiem, jakie są obszary, obszary na przykład nie do zmiany, jakie są moje ograniczenia wynikające na przykład z uwarunkowań społecznych, kulturowych, ekonomicznych. Nie na wszystko mnie przecież stać.
Nie mogę być każdym, nie mogę osiągnąć wszystkiego.
Nie mogę osiągnąć wszystkiego i to nie wystarczy tylko chcieć, żeby osiągać same sukcesy. I ja sądzę, że dojrzała praca nad sobą też ma jakiś ogrom współczucia i troski wobec samej siebie i potrafi też jakoś być przy tym, kiedy są momenty jakiegoś zastoju, stagnacji, kiedy ten rozwój też zakłada momenty jakiegoś cofania się trochę i że jest jakoś taka, że jest ona jakoś okraszona taką wyrozumiałością dla procesu, który jest nielinearny, który jest różny. To, że koleżanka z pracy w swojej terapii w 10 sesji twierdzi, że uleczyła wszystkie swoje najgorsze urazy z dzieciństwa, wcale nie oznacza, że ja się niewystarczająco staram w mojej terapii. Albo to, że ktoś w swojej relacji po miesiącu się zaręczył, a ja po roku jeszcze nie jestem zaręczona, nie oznacza, że coś jest nie tak i moja relacja jest toksyczna, tylko po prostu ludzie są różni, ludzie mają inaczej i że dojrzała praca nad sobą też jakoś zakłada takie zrozumienie dla tego, że ludzie mają różnie i dla siebie samej w tym, że nie zawsze będę pchała moje życie do przodu i że czasem będę w swoim życiu jakaś taka, wiesz, zachowam się głupio czasem, powiem coś głupkowatego, coś mi nie wyjdzie, ktoś inny wygra jakąś nagrodę, a nie ja i że taka sensowna praca nad sobą też zakłada, że to mnie nie skreśla, że to mnie nie definiuje, tylko że ja potrafię pomimo tych różnych rzeczy, które nie idą w zgodzie z moim planem, z moimi oczekiwaniami, jakoś być wobec siebie wyrozumiała, współczująca i taka troskliwa wobec siebie.
I rozumiem, że taka praca nad sobą nie zakłada, że trzeba iść do terapeuty, prawda? Jeżeli nie mamy jakichś rzeczy, które faktycznie mocno wpływają na nasze życie, z którymi sobie sami nie radzimy, to można taką pracę starać się wykonać też po prostu samodzielnie. Na przykład czytając tego typu książkę i dowiadując się z niej, jakie są też sposoby, wiesz, bo tutaj ja wyłapałam parę takich rzeczy dla siebie. W ogóle strasznie mądre mi się wydaje, nie wiem, z którą to rozmówczynią czy z rozmówcą poruszaliście taki temat tego, że kiedy zwiążemy się z drugą osobą, to zwykle ustalamy, no większość par tak ma, jakie jest podejście do, nie wiem, małżeństwa, dzieci, wspólnego życia, domu i tak dalej, ale na przykład nie wyjaśniamy sobie między sobą rozumienia takich bardzo podstawowych pojęć i z tego wynikają później bardzo poważne i częste konflikty.
To doktor Kasia, to jest rozmowa zamykająca, filozoficzna, zresztą wisienka na torcie, gdzie rzeczywiście Kasia mówi o uwspólnianiu pojęć, właśnie o tym, że wiele konfliktów w parach wynika z tego, że my mamy inaczej rozumiemy pojęcie wolności, autonomii, miłości, przyjaźni i nagle okazuje się, że dla mnie w miłość jest wpisana jakaś duża odrębność, spędzanie osobno na przykład czasu w weekendy, a dla kogoś innego miłość to jakaś większa symbioza, zespolenie, ale nie zostało to uwspólnione i to potem okazuje się być jakąś osią konfliktu.
Tak, ja myślę, że to dotyczy nie tylko związków, że to może dotyczyć relacji koleżeńskich, przyjacielskich, czy nawet jakichś rodzicielsko-dziecięcych. To w ogóle bardzo fajna rzecz. No dobrze. A, wiem. Chciałam ci jeszcze wrócić trochę do tego eskapizmu, o które cię zapytałam, a w końcu to pytanie mi umknęło i powiedzmy, że będzie to już takim zakończeniem. Czy twoim zdaniem ten eskapizm duchowy, o którym powiedziałyśmy, ale też cała ta kultura psychoterapii, to, że my jesteśmy tacy właśnie sobą zajęci, stało się to takie powszechne, to czy to jest trochę takie poszukiwanie, jakby, bo mówi się tu dużo ostatnio o tym, że odchodzimy od religii, tak? Że jakby religia gdzieś zostaną. Czy to jest coś zastępczego, twoim zdaniem?
No ja wiem, że padają takie też, gdzieś już mi mignęło, że moja książka została gdzieś użyta do wzmocnienia takiej argumentacji, że psychoterapia zawłaszcza właśnie religię i że to religia jest odpowiedzią na to, czego my szukamy w psychoterapii. Odpowiem dyplomatycznie. Jako osoba, która się z instytucją kościoła ani z religią jakoś mocno nie identyfikuje, natomiast jako osoba, dla której duchowość jest ważna, ale ona się realizuje, o czym piszę w książce, w trochę inny sposób niż poprzez jakąś taką, wiesz, skodyfikowaną instytucję. Sądzę, że psychoterapia jest często dzisiaj używana do tego, żeby nam zalepiać pewne dziury, które kiedyś być może zalepiała nam religia, ale nie tylko, bo sądzę, że też kultura, o czym pisze Tomek Stawiszyński w naszej rozmowie, była za to odpowiedzialna, ale też wspólnota, o której ja często w naszej dzisiejszej rozmowie też wspominam. To znaczy, że no, oddelegowujemy psychoterapii pewne takie obszary, które być może byłyby zalepione przez obcowanie z literaturą, ze sztuką, z naturą, z drugim człowiekiem w jakiejś uważności na niego, obecności. Więc w tym sensie ja bym nie powiedziała, że to chodzi tylko o religię. Może to chodzi o jakiś rodzaj zagubienia sensu, poczucia, że jesteśmy bombardowani przez media taką ilością lękogennych treści, że nie mamy żadnego punktu zaczepienia, który by nas jakoś osadzał w sobie, więc wybieramy samych siebie na swój punkt odniesienia i zajmujemy się tak bardzo sobą, no bo to nam daje jakieś poczucie pewności, poczucie jakiegoś większego komfortu, że mamy jakąś strukturę, mamy jakiś punkt odniesienia. Więc ja bym powiedziała, że jest szereg obszarów, które dzisiaj są zaniedbane, które psychoterapia, nawet nie sama psychoterapia, tylko my próbujemy, korzystając z psychoterapii, trochę sobie to zalepić, a być może czasami lepszym pomysłem byłoby przyjrzenie się temu, jak funkcjonują moje najbliższe relacje, czy ja w ogóle żyję i działam w zgodzie z moimi wartościami. W ogóle jakie są moje wartości? Czy ludzie sobie dzisiaj zadają pytania o to, czy oni w swoim życiu zawodowym, prywatnym realizują ważne dla siebie wartości? To jest, wiesz, jakieś takie pytanie, mam wrażenie...
Nie, bo my się koncentrujemy na tym podziale społecznym, który jest, wiesz, czy ja jestem po tej, czy po drugiej stronie. Natomiast co ja tak naprawdę uważam, to już pewnie
czego ja chcę dla siebie. Zamiast łykać, wiesz, to, co widzę w mediach społecznościowych i się opowiadać za stroną lewą czy prawą, my versus oni, to rzadko się być może zastanawiamy nad tym, jakie to jest dla mnie, czego ja bym dla siebie chciała. Gdybym, wiesz, gdyby nie istniała instytucja hejtu i po prostu hardkorowego jeżdżenia po sobie w internecie, to co bym naprawdę powiedziała, że ja o tym myślę? Gdybym się nie bała, że zostanę za to zjedzona przez osoby z drugiej strony barykady? Ja jakoś zachęcam do takiego krytycznego, samodzielnego myślenia też o tym, jak ja chcę się realizować w świecie, jakie są moje wartości, jakie są moje dążenia, bo być może się wtedy okaże, że wcale nie potrzebuję się umawiać na proces terapeutyczny, no bo te pytania zaprowadzą mnie w jakieś obszary w ogóle mi wcześniej nieznane, nieodkryte.
Ładnie to opowiedziałaś. Tak, ale zgadzam się z tobą. Też mi się wydaje, że jakby no religia to taka jedna z tych form, ale gdzieś brakuje nam chyba w tej codzienności takiej teraz jeszcze dość niepewnej z wielu stron i z wielu powodów, choć nie wiem, czy kiedyś w historii była bardziej spokojna i pewna. No ale to po prostu jest taki kolejny obszar, który nam pozwala gdzieś tam się w tym wszystkim połapać i jak to ładnie powiedziałaś, osadzić siebie w świecie. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, a naszym widzom i słuchaczom bardzo polecam tę książkę. To na pewno nie jest żaden poradnik cudownego życia. Tu nie ma jakichś złotych rad. To jest właśnie taka, jakby to też dodamy, że Kama rozmawia tutaj ze specjalistami w tej książce, ale też dzieli się, to są takie mini felietony twoje, swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą psychologiczną, więc bardzo polecam tę książkę. Ja, która mam alergię na taką coachowską mowę i te wszystkie takie przekazy typu możesz być kim chcesz, wszystko zależy od twojej energii życiowej. Tutaj tego nie ma, proszę państwa, a jeśli jest to po prostu rozebrane właśnie na czynniki pierwsze i pokazane z tej drugiej strony. Bardzo ci dziękuję.
Również dziękuję.
To był podcast Półka z książkami. Kama Wojtkiewicz była moją gościnią. Dziękujemy za uwagę i zapraszam za tydzień.